Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Stolica Apostolska upomniała się o los irackich chrześcijan.
Biskupi południowo-wschodniej Europy obradują nad uczestnictwem Kościoła w życiu publicznym.
Niemiecki episkopat zdecydowanie reaguje na skandal pedofilii wśród duchowieństwa.
25 lutego witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Odprawiający rekolekcje Benedykt XVI zapewnił o swoim głębokim żalu z powodu ofiar kolejnej masakry chrześcijan w irackim Mosulu. To papieska reakcja na doniesienia o śmierci już 8 wyznawców Chrystusa w przeciągu 10 dni. We wtorek zamordowano w Mosulu ojca z 2 synami, a egzekucji musiały się przyglądać oszczędzone matka i córka.
O swoim zaniepokojeniu sytuacją prześladowanej mniejszości chrześcijańskiej w Iraku poinformował sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w liście skierowanym do tamtejszych władz. Kardynał Tarcisio Bertone na początku stycznia przypomniał premierowi Iraku Nuriemu al-Malikiemu, iż jego rząd zapewniał Watykan, że poważnie podejdzie do sytuacji mniejszości chrześcijańskiej, która od wielu wieków żyje obok większości muzułmańskiej, przyczyniając się do dobrobytu gospodarczego, społecznego i kulturowego. Papież poprosił teraz sekretarza stanu o kolejny list do irackiego premiera, wyrażający jego szczerą solidarność z zabitymi i rannymi w atakach na instytucje publiczne i miejsca kultu w Iraku, zarówno islamskie, jak i chrześcijańskie. Benedykt XVI zapewnił też o żarliwej modlitwie w intencji położenia kresu przemocy i wezwał rząd w Iraku do dołożenia wszelkich starań w celu zwiększenia bezpieczeństwa wokół miejsc kultu w całym kraju.
Tymczasem trwa eksodus chrześcijan z Mosulu. Setki rodzin pozostawia swoje interesy, miejsca pracy, sklepy, domy, by tylko opuścić miasto, alarmuje tamtejszy chaldejski arcybiskup Emil Shimon Nona. Zauważył on, że wcześniej bandy krążące po mieście kazały chrześcijanom pozostawać zamkniętymi w domach. Teraz zmieniły strategię, zmuszają one wyznawców Chrystusa do opuszczenia miasta. Arcybiskup Nona oznajmił, że by zapobiec sytuacji kryzysowej wśród uchodźców, wysłał już pierwszą pomoc humanitarną dla uciekinierów, zaopatrując ich w niezbędne rzeczy.
Przyczyną ataków na chrześcijan w Mosulu jest tylko i wyłącznie ich wiara i przynależność etniczna, czytamy z kolei w nocie dyplomatycznej Nuncjatury Apostolskiej w Bagdadzie. Chrześcijanie obawiają się żyć na terytoriach, które były ich domem od 2000 lat. Teraz ktoś kwestionuje ich niezaprzeczalne prawo do pełnego obywatelstwa, zmuszając ich przemocą do ucieczki i opuszczenia własnych domów, zauważa nuncjusz apostolski w Iraku. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego arcybiskup Francis Assisi Czulikat podkreślił, że chrześcijanie wszystkich denominacji są dla Iraku ważnym zaczynem pojednania pokoju i dialogu.
Właśnie miałem wizytę delegacji sunnitów i szyitów, która przyszła do nuncjatury, by w tym trudnym czasie wyrazić solidarność z chrześcijanami, zwłaszcza z Mosulu. To w sposób oczywisty dowodzi, że chrześcijanie są promotorami pokoju i pojednania w Iraku. Tę doniosłą rolę docenia także iracki rząd. Niestety w tych trudnych chwilach lokalne władze wydają się nie panować nad falą przemocy, jaka uderza w ludność Iraku. Ale to nie oznacza, że chrześcijanie zaprzestaną wysiłków na rzecz pojednania. Będą to czynić nadal, bo to należy do istoty powołania tamtejszego kościoła. Dobrze by było, gdyby wspólnota międzynarodowa wzięła sobie do serca los mniejszości w Iraku, zwłaszcza chrześcijan, którzy są najbardziej wystawieni na przemoc, do jakiej dochodzi szczególnie w Mosulu. Ochrona mniejszości jest ważna, bowiem nie mają one głosu w społeczeństwie. Jedyną ich nadzieją są międzynarodowe instytucje. Dla chrześcijan jest ważne, aby zabezpieczone zostały ich prawa na szczeblu krajowym, co jednocześnie byłoby zabezpieczeniem ich przyszłości.
Dodajmy, że rząd Iraku zapowiedział utworzenie komisji śledczej do spraw zabójstw chrześcijan w regionie Mosulu. Zadeklarował również, że będzie stanowczy wobec sprawców tych zbrodni.
Współuczestniczenie przez Kościół w życiu państwa należy do fundamentalnych praw, wskazał na to sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupów Europy, komentując temat rozpoczynającego się dziś w Kiszyniowie spotkania przewodniczących episkopatów z krajów Europy Południowo-Wschodniej. Ksiądz Duarte da Cunha wyraźnie zaznaczył, że Kościół katolicki ma prawo i obowiązek uczestnictwa w budowaniu dobra wspólnego kraju, w którym żyje, niezależnie od tego, czy jest on większością czy mniejszością. Niestety, jak zauważył, bycie mniejszością często jest synonimem małego znaczenia, ucisku, obojętności i łamanych praw.
Do stolicy Mołdawii przybyli przedstawiciele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Grecji, Mołdawii, Rumunii i Turcji oraz Międzynarodowej Konferencji Biskupiej Świętych Cyryla i Metodego, skupiającej hierarchów z Serbii, Czarnogóry, Macedonii i Kosowa. Głównym tematem czterodniowych obrad są prawa i obowiązki mniejszości katolickich w państwach tego regionu Europy. Mowa też będzie o wyzwaniach, którym kościoły muszą stawić czoło. Są to rosnące bezrobocie, imigracja, alkoholizm, narkomania, aborcja i coraz silniejszy konsumpcjonizm. Uczestnicy spotkania zapoznają się też z życiem kościoła w Mołdawii, odwiedzą prowadzone przezeń szkoły i dzieła charytatywne, wśród których na szczególną uwagę zasługuje praca z dziećmi ulicy oraz pomoc ofiarom handlarzy żywym towarem.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W Niemczech zakończyła się wiosenna sesja plenarna episkopatu. Przez ponad 3 dni zgromadzeni we Fryburgu Bryzgowijskim biskupi zajmowali się problematyką duszpasterstwa osób starszych, misją wojskową Bundeswehry w Afganistanie i problemem molestowania nieletnich przez duchownych. Ten ostatni temat zdominował niemiecką opinię publiczną i tym samym tegoroczną sesję plenarną.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu, arcybiskup Robert Zollitsch, podczas mszy świętej przeprosił ofiary molestowania. Później przed dziennikarzami stwierdził, że jest wstrząśnięty tak dużym rozmiarem skandalu. Po 3 dniach obrad sesja plenarna niemieckiego episkopatu zdecydowała o kilku zmianach w tej kwestii. Między innymi zostaną zrewidowane wewnętrzne przepisy dotyczące dopuszczania kleryków do święceń kapłańskich. W najbliższym czasie arcybiskup Zollitsch spotka się też z niemieckim ministrem sprawiedliwości Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, która zarzuciła kościołowi w Niemczech brak współpracy z organami ścigania. Przewodniczący episkopatu stanowczo odrzucił jej zarzuty, stwierdzając, że od 2002 roku istnieją specjalne wytyczne episkopatu dotyczące tej współpracy, a Kościół nie ukrywał żadnego przypadku pedofilii. Niemieccy biskupi wybrali też duszpasterski motyw przewodni na najbliższe 2 lata. Będzie nim posługa Kościoła w życiu publicznym Niemiec. Chodzi głównie o przywrócenie utraconego zaufania do Kościoła w debatach publicznych. Program ten oparty będzie na konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Mimo fali protestów w Hiszpanii złagodzono ustawę o przerywaniu ciąży. Parlamentarzyści wprowadzając aborcję na życzenie zignorowali głos ponad 1 miliona Hiszpanów, którzy podpisali się pod apelem przeciwko wszelkiej aborcji. Ustawa, która przeszła zaledwie 6 głosami, wejdzie w życie 4 miesiące od ukazania się w Dzienniku Ustaw. Organizacje pro-life podkreślają, że nowelizacja prawa aborcyjnego ukazuje ogromny podział społeczeństwa. Ubolewanie z powodu przyjęcia nowej ustawy wyraziła Rada Stała Episkopatu Hiszpanii, nazywając ją poważną szkodą dla dobra wspólnego.
Zgodnie z przyjętą ustawą kobieta może swobodnie przerwać ciążę w pierwszych 14 tygodniach, a w przypadku deformacji płodu lub ryzyka dla zdrowia matki do 22 tygodnia. Po tym okresie aborcja jest dozwolona w przypadku odkrycia poważnej i nieuleczalnej choroby, którą potwierdzi komitet kliniczny. 16- i 17-latki mogą dokonać zabiegu bez poinformowania rodziców, jedynie w przypadku, gdyby groziła im przemoc lub groźby ze strony rodziny. Kto jednak zadecyduje, czy argumenty nastolatki są uzasadnione, pytają przeciwnicy. Ustawa przewiduje także m.in. formację personelu medycznego w przeprowadzaniu zabiegów aborcyjnych, wprowadzenie wychowania seksualnego w szkołach, które prowadziłoby do uznania i akceptacji różnorodności seksualnej oraz opracowanie strategii zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Personel medyczny będzie mógł skorzystać także z klauzuli sumienia. Zdaniem opozycji i organizacji pro-life, ustawa, której większa część społeczeństwa nie chce i nie widzi potrzeby, została narzucona przez socjalistów i ich sojuszników. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W związku z zapowiedzianym na dziś politycznym szczytem w sprawie reformy służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych, amerykańscy biskupi ponownie zwrócili się z apelem do kongresmenów. Potwierdzili, że Kościół zawsze dążył do reformy. Swoje poparcie uzależnia jednak od kilku dobrze już znanych warunków. Reforma nie może zatem zawierać aborcyjnych udogodnień, w tym opłacania przerywania ciąży z kieszeni podatnika. musi zapewnić poszanowanie sumień tych, którzy nie chcą brać udziału w aborcji, a także powinna być skuteczna, czyli zapewnić wszystkim realny dostęp do dobrej opieki medycznej. Dzisiejsze transmitowane przez telewizję spotkanie liderów obu partii politycznych to zdaniem agencji próba ratowania prezydenckiego projektu reformy. Republikanie, którzy w międzyczasie umocnili swoją pozycję w Kongresie, są mu przeciwni, chcą, by prace rozpoczęto od nowa.
Uroczyste nabożeństwo w kijowskim klasztorze Ławra Peczerska poprzedziło zaprzysiężenie nowego prezydenta Ukrainy. Odprawił je patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który udzielił Wiktorowi Janukowyczowi błogosławieństwa. Wiele środowisk odebrało obecność zwierzchnika rosyjskiego kościoła prawosławnego na inauguracji prezydentury jako akt polityczny. Takie komentarze zdecydowanie odrzucił szef Wydziału Informacyjnego Patriarchatu Moskiewskiego Władimir Legojda.
Patriarcha Cyryl przyjechał na Ukrainę w bardzo trudnym, decydującym o dalszych losach kraju momencie. Pragnął w tym momencie znaczących zmian pomodlić się razem ze swoimi wiernymi, stwierdził Władimir Legojda. Powtórzył on już wcześniej wypowiedziane przez patriarchę Cyryla słowa, że patriarcha nie jest przedstawicielem Federacji Rosyjskiej. Również rosyjski Kościół Prawosławny obejmuje swoją opieką duszpasterską nie tylko Rosję, ale tereny dawnej Świętej Rusi, w skład której wchodzą narody Ukrainy, Białorusi i Mołdawii, a kolor paszportu patriarchy nie ma najmniejszego znaczenia. Uzasadniając wypowiedziane słowa, szef służby informacyjnej Patriarchatu Moskiewskiego powołał się na przykład innych patriarchatów prawosławnych w świecie. Terytoria kanoniczne patriarchatów Antiochii, Aleksandrii i innych nie pokrywają się z granicami państwowymi i rozpościerają się na terenach kilku państw, co jest normalną sytuacją. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Głębokie rozczarowanie uznaniem kary śmierci za zgodną z konstytucją wyraził Episkopat Korei Południowej. Doradca prawny biskupów przypomniał, że decyzja koreańskiego Trybunału Konstytucyjnego wyraża postawę anachroniczną, sprzeczną z ogólnoświatowym trendem w prawie karnym. Kara śmierci jest wyraźnym pogwałceniem praw człowieka. Odbiera się też przestępcy czas na żal za dokonane zbrodnie, zauważyła jedna z sióstr zaangażowana w duszpasterstwo skazanych na śmierć.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego przegłosowano dzięki 5 głosom w 9-osobowym gremium. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w Korei Południowej oczekuje na wykonanie kary prawie 60 osób. Egzekucje nie są jednak wykonywane od 12 lat.
Caritas Polska zebrała 8 700 000 zł na pomoc Haiti. To wyniki zbiórki SMS-owej, wpłat na konta oraz ofiar składanych przed kościołami. Pieniądze te zostaną przeznaczone na pomoc długofalową, w tym na budowę szkoły i szpitala w miejscowości Jacmel.
Ksiądz Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska, podkreślił, że od pierwszych dni po tragedii na Haiti na konta Caritas zaczęły wpływać wpłaty. Dzięki temu można było niemal od razu uruchomić działania pomocowe.
Kwota łączna, te ponad 8 milionów złotych, robi wrażenie na pewno i daje nam poczucie, że coś za to sensownego będzie można rzeczywiście na Haiti zbudować, stworzyć, że zostanie trwały ślad naszej pomocy. To bardzo cieszy. Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy do tej pory wykazali swoją chęć włączenia się w wniesienie pomocy na Haiti.
Już wiadomo, że za zebrane pieniądze Caritas Polska zbuduje w miejscowości Jacmel szkołę oraz niewielki szpital. Opieką zostaną objęte również przebywające tam sieroty. Docelowo powstać ma centrum pomocy, które służyło będzie całemu miastu. Dla Radia Watykańskiego, Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.